Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam serdecznie gości, którzy są zebrani u nas w studio. Może zacznę od pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, między innymi.
Szczęść Boże wszystkim.
Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, socjolog UMK w Toruniu.
Dobry wieczór.
I pan Jerzy Zelnik, aktor teatralny, aktor filmowy, doskonale znany.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat, który nas tutaj zbiera, to wybory prezydenckie, już najbliższe, za kilka dni. No i tak pokusimy się dzisiaj o taką ocenę kampanii. Wiadomo nam, że chodzi o główne dwie kampanie, chociażby pewnie trzeba było dodać i tą trzecią kampanię, bo ona tak wypłynęła nie wiadomo skąd, Pawła Kukiza, i uzyskała taki wynik w pierwszej turze wyborów. No ale są te dwie kampanie urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana doktora Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta. Jak można ocenić, bo kilka miesięcy temu chyba Andrzej Duda był nieznany, zupełnie nieznany. A tutaj Bronisław Komorowski pewnie z 70% poparciem podążał już po drugie zwycięstwo. I co się stało? Co pękło? Czy możemy to już ocenić jakoś w jakiś sposób?
Kobiecie oddajemy głos.
Wydawało się, że scena polityczna jest, jak to się mówi, zabetonowana. Ja pamiętam jakieś wystąpienie na konferencji, którą organizował świętej pamięci Lech Kaczyński w Belwederze w okresie jego prezydentury, i przedstawiłem panu analizę układu sił, a to już było w momencie, gdy Platforma była przy władzy. I pokazałem, jak ten układ jest spleciony na wielu poziomach, jak trudno będzie z niego wyjść. I zwrócono mi uwagę, że gdy Leszek Miller w 2001 roku szedł po władzę, gdy notowania SLD sięgały 50%, jak szybko się to potem wszystko posypało. Tym razem okazało się, że system okazał się sprawniejszy, jeszcze jakby wgryzł się w tkankę społeczną i w interesy krajowe i międzynarodowe znacznie większą ilością masek niż to potrafiło SLD. Można powiedzieć, że system Tuska okazał się nowocześniejszy, bardziej dopasowany do pewnych trendów cywilizacji współczesnej, ale w poniedziałek możemy obudzić się w Polsce, w której ten system będzie istotnie rozłupany. A to zależy od nas. Bo jeśli Bronisław Komorowski odejdzie, to odejdzie parasol nad pasożytniczami grupami interesów. Odejdzie parasol, który zasłania przed obywatelami wiele mechanizmów życia społecznego, gospodarczego w Polsce.
Tak, wypada się z tym całkowicie zgodzić. Tam jest po prostu ta koabitacja pomiędzy, czyli współpraca pomiędzy prezydentem a rządem, no polega chyba na tym, że właśnie jest to firma usługowa prezydent wobec rządu, wobec większości w Sejmie. I właściwie widzimy w tej chwili gwałtowne przyspieszenie aktywności prezydenta, który do tej pory no, nie wykazywał się aktywnością. W każdym razie w małym stopniu nie miał ucha na głos społeczeństwa, nie bronił tego społeczeństwa od tych, którzy podważali wiarygodność na przykład wyborów, mówił szaleńcy, nie upominał się o dziesiątki tysięcy, setki tysięcy głosów, które wzywały do referendum nad różnymi sprawami i tak dalej. No to jest rola prezydenta, poza tym, że ma rzeczywiście jakąś tutaj ogromną rolę jako inicjator różnych ustaw, ma wnikliwie ze swoją grupą swoich współpracowników te ustawy oceniać. On nawet jako historyk przecież się odezwał w sposób naganny, obarczając cały naród, prawda, odpowiedzialnością jakoby za II wojnę światową, dając, bo to jest woda na młyn, prawda, tych wszystkich szkalujących nasze dobre imię, prawda, tak bohaterskiego narodu, który się pierwszy Hitlerowi przeciwstawił. Także tytułem wstępu może to.
Pani doktor.
Oczywiście na rozruch taki, bo temat rzeczywiście jest bardzo gorący i absorbujący, wszystkich bardzo zajmuje. Ja nawiązałabym tutaj do początku wypowiedzi pana profesora. Mianowicie rzeczywiście tutaj chodzi o to, żeby zachować status quo. Strona rządowa i cała ta osłona, wszyscy, którzy stoją z prezydentem i za prezydentem, nie mają zamiaru odejść i właściwie śledząc chociażby początki kampanii prezydenckiej, to jaki ona miała charakter, jak przebiegała, jak była zorganizowana, to świadczy o tym, że właściwie całe to, przepraszam, chciałam powiedzieć towarzystwo, ale nie użyję tego słowa, pan prezydent i jego sztab wyborczy, jak również ludzie, doradcy, zapewne nawet chyba w snach swoich nie mieli takiej wizji, że będą musieli odejść, że w ogóle cokolwiek może im zagrozić. I rzeczywiście na początku dało się zauważyć taki pierwszy główny nurt tej kampanii prezydenckiej, to, że zgodnie z słynną powieścią Jerzego Kosińskiego Wystarczy być. To jest też historia polityka, który startował w wyborach i co tam było główną sprawą. To znaczy wystarczyło, jeżeli on był. To znaczy tak samo i pan prezydent Komorowski uznał, że pełniąc funkcję, którą ma obecnie, to już właściwie jest 90% kampanii prezydenckiej. Wystarczy, że tu i ówdzie się pokaże, tu i ówdzie wypowie się jako głowa państwa i tak dalej. To będzie jako kula śniegowa samo napędzającą się maszynerią. I rzeczywiście tak było. Natomiast pan Duda ruszył bardzo mocno do pracy. Początkowo był ośmieszany przez cały ten koncern medialny, powiedziałabym Fundacja Batorego, Czerska, Agora plus jeszcze środowisko spółdzielni Polityka, bo to jest taki konglomerat. Głównie tutaj Tok FM jest taką tubą. Jeden z Jacek, bodajże Kurski, nazwał radiowęzłem radiowym. I to dobrze często słuchać takiego radiowęzła partyjnego. I to środowisko, o którym wspomniałam, oni właściwie świadomie mylili Dudę z tym szefem związku zawodowym, Dudą, że właściwie Polacy nawet nie potrafią tych dwóch panów rozróżnić. I tutaj w tej chwili no, chyba bardzo dobrze będzie, jeżeli no, będą mieli rozdzielić się, że to jest jeden szef związków, a drugi kandydat. Oczywiście nie kandydat, może jakaś pacynka, ktoś, kogo pan prezes Jarosław Kaczyński namaścił łaskawie. No i teraz tutaj się biedny pan będzie starał. I jednak doszło do tego, jak wszyscy wiemy, do takiego momentu, że ta koncepcja się kompletnie załamała. No i a co dalej? Wszyscy wiemy, ale pewnie jeszcze po drodze coś...
Ale skoro ta koncepcja się kompletnie załamała, to może powinniśmy przemyśleć nasze postrzeganie obozu władzy. Bo w mediach obozu patriotycznego, w tym w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, pojawiają się głosy i słuchaczy, i czasami występujących, które demonizują potęgę układu interesów, który stoi za prezydentem Komorowskim. Gdyby WSI, które przecież zostało rozwiązane, pochwalę się przy moim drobnym współudziale jako członka komisji, jako eksperta komisji weryfikacyjnej, prawda? I przy współudziale każdego obywatela, który głosował wtedy za PiS-em i za Platformą, bo z wyjątkiem prezydenta Komorowskiego, wszyscy posłowie Platformy obecnie na sali głosowali za rozwiązanie WSI. I otóż gdyby to WSI było tak potężne i tak profesjonalne, takie sprytne w manipulowaniu, to oni na czas po pierwsze rozpoznawaliby przesunięcia się nastrojów społecznych. Na czas by, gdyby byli tak potężni, jak się nieraz mówi, zneutralizowaliby Kukiza, bo najbardziej nawet kreatywna kampania Andrzeja Dudy, który po prostu, można powiedzieć, że wykazał się niezwykłą odpornością i kondycją, jak na polityka, prawda? Cały kraj objechał, tysiące ludzi potrafił ożywić z mobilizacji. Ona, ta kampania by nie wystarczyła do obecnej sytuacji sondażowej, gdyby nie impuls ze strony Kukiza. Otóż gdyby te grupy interesów, które są w zapleczu prezydenta, w zapleczu Platformy, były takie sprawne, takie zorganizowane, takie mądre, takie inteligentne i przewrotne, to nie dopuściłyby do sytuacji, w której jesteśmy o włos od zdjęcia parasola prezydenckiego od tych grup. Więc musimy się liczyć z tym, że są zorganizowane grupy interesów, że potrafią posługiwać się różnymi sztuczkami, ale nie demonizujmy ich, to są tylko ludzie. Podczas weryfikacji w WSI miałem okazję poznać wielu oficerów wysokich szczebli. Byli wśród nich inteligentni, ale byli też ludzie, którzy byli awansowani za służalczość, za lojalność, którzy pracując w wywiadzie nie mieli żadnej kreatywności, nie umieli informacji analizować. Więc nie demonizujmy ich, nie patrzmy na...
To pocieszająca diagnoza jest.
No, ta sytuacja pokazuje, że oni są
ale
też...
Ale czy to likwiduje niebezpieczeństwo jakichś manipulacji?
Nie, nie likwiduje.
Związanych z tym, że utracą władzę, w nie. związku z tym wszystkie ręce na pokład, będziemy po prostu większym sprytem
nie,
się
kierować. Niebezpieczeństwo manipulacji w polityce jest zawsze, nawet w dojrzałych demokracjach. I u nas także jest i musimy się liczyć z brzydkimi zagraniami do ostatniej chwili, może nawet w momencie ciszy wyborczej, ale to, co się już wydarzyło, potwierdza moją tezę z kolegami, którzy się także na służbach znają i z dziennikarzami mediów prawicowych. Nie demonizujmy WSI. Oni mają swoje interesiki, często na małą skalę, są wzajemnie często skłóceni.
Ale dzięki Bogu ćwierć wieku żyjemy w ich cieniu ciągle, więc chciałabym
żyjemy
tak...
Żyjemy w ich cieniu, bo
jak to jest?
Raczej żyjemy w cieniu swoich słabości, w cieniu niskiej sprawności organizacyjnej.
Też zgadzam się z tym, tak. Ta strona, która powinna być miotłą, tak te rózeczki gdzieś tak były chyba może za miękkie, mówiąc ogólnie. Ale ja słowo chciałabym powiedzieć jeszcze tutaj o początku, od strony mediów, właśnie w aspekcie mediów. Dało się zauważyć na początku, że nawet po stronie prawicowej, w środowisku i dziennikarzy, a głównie dziennikarzy, bo to obserwowałam, były dwie różne koncepcje, które się ścierały co do prowadzenia kampanii prezydenta, pana ministra Dudy. Znaczy, jedna opcja była, i to głównie tutaj środowisko Ronina, powiedzmy te kręgi, były za tym, żeby przede wszystkim pan poseł przebijał się i sztab pracował nad mediami, żeby do mediów głównego nurtu przebić się, dlatego że ten przekaz przez dzisiejszym systemie mediokracji to jest taki, że nawet najbardziej człowiek, który żyje gdzieś tam w lesie, nie wiem, w Gajówce, Leśniszówce, on swoją wiedzę czerpie tylko z telewizji właściwie i no to jest to główne źródło informacji.
Internet jeszcze.
No, tak. Plus internet, tak. Więc w związku z tym trzeba taką całą kampanię stworzyć, całą koncepcję, która by w jakiś sposób przebijała się do głównego nurtu i nad tym pracowano. Natomiast sztab pana Dudy, zauważyłam, i tutaj pani Szydło, która jest szefową, obrała zupełnie inną koncepcję. To znaczy to było te 200, to ta liczba 250, to znaczy 250 wyjazdów do Polski. Wyjazdów, które będą stricte kampanią w małych wioskach, na ryneczkach, w mniejszych gminach, i tak dalej, dużych miastach, ale i tych małych i tak dalej. I teraz widać, wydaje mi się, że, bo ta druga wersja została rzeczywiście zrealizowana. I per saldo, jak się widzi, to ja wierzę, że ona przyniesie skutki. My jeszcze nie znamy efektów tej tytanicznej, ciężkiej pracy, bo to naprawdę wymagało olbrzymiej kondycji. Ja myślę, że ktoś, kto nie byłby tak silny i no, w gruncie rzeczy młody jeszcze, organizm, to mógł znieść. Ja, gdyby to pan prezydent Komorowski wykonał tych 250 wyjazdów, myślę, że właściwie dzisiaj już no nie chciałabym to snuć. Zwłaszcza, że są takie różne koncepcje, że ma problemy zdrowotne jakieś tak dalej, poważne. Więc mówiąc krótko, uważam, że koncepcja druga jest poprawna i ona przyniesie efekty, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że ta pierwszy etap już skończony wyjazdów i mamy telewizję, mamy media, a telewizja to są głównie wrażenia. Wrażenia, jeszcze raz wrażenia. No i właśnie.
No właśnie. I jak wrażenia po tej debacie, która miała miejsce w Telewizji Polskiej, bo była hucznie zapowiadana.
Tak.
Czy widz dzisiaj pamięta treści z tej debaty, czy bardziej
właśnie
pamięta,
problem polega na tym, że my, nasze społeczeństwo coraz bardziej tonie w takiej kulturze obrazkowej i zaczynamy zbyt ślizgać się za bardzo po powierzchni zjawisk. A więc traktujemy emocjonalnie wiele rzeczy, nie zagłębiając się w treści. Mnie się wydaje, stąd były też takie było wrażenie wielu ludzi, a dlaczego on nie był bardziej agresywny, dlaczego nie odpowiadał, prawda, wet za wet tym takim podchwytliwym i kłamliwym często argumentom pana prezydenta Komorowskiego. No, pokazał tutaj się od strony merytorycznej, bardzo dla mnie przynajmniej, bardzo wiarygodny był. Poza tym no, pokazał się jako człowiek kulturalny, człowiek dobrze wychowany, który szanuje urząd prezydencki, niezależnie od tego, co myśli o tym prezydencie, prawda, prywatnie. Także dla mnie on był osobą wygraną, ale bardzo wiele osób twierdzi, że jednak tą przebojowością, agresywnością wygrał z nim Komorowski.
No właśnie, bo czy prezydent Komorowski nie zaskoczył? Nagle widzę, bo tutaj ciągle był pokazywany jako taki, który śpi. W internecie było dużo takich memów różnych, ciągle śpiący, 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 a tutaj na debacie...
Nie, to nie ulega wątpliwości, że prezydent Komorowski miał w czasie kampanii wyborczej tyle, nazwijmy to, ospałych momentów i wpadek, że gdy na przyzwoitym poziomie zaczął logicznie, sensownie argumentować, to zaskoczył na plus. A Andrzej Duda miał w czasie konwencji tyle wspaniałych wypowiedzi, dynamicznych i kreatywnych, że gdy tutaj był jednak trochę speszony i trochę spięty, to zaskakiwał na minus. I to, że to część widzów odebrała, pokazało, że notowania prezydenta się odbiły, ale nie tak dobrze, jak myślano, bo z różnych badań wynika, że raz przewagę niedużą ma Andrzej Duda, raz przewagę niedużą ma prezydent Komorowski. To może znaczyć, proszę Państwa, że od tego, czy będziecie potrafili w ciszy wyborczej po cichu szepnąć tam kuzynce, że tu chodzi o Polskę, a nie tylko o jednego czy drugiego kandydata. Od tego może zależeć los tak. I wyborów, i Polski.
No tym bardziej, że media, te głównego nurtu komercyjne, jak również telewizja publiczna w tej fazie końcowej właściwie gołym okiem widać, że zmieniły się w sztaby wyborcze pana prezydenta Komorowskiego. I tutaj cała sekwencja zdarzeń, z którą w tej chwili mamy do czynienia, wskazuje, no liczne tutaj wypadki, pewnie będzie okazja powiedzieć jeszcze. Więc to tego dowodzą i dowodzą dobitnie.
Ja myślę, na przykład że... ten program u Lisa, u pana Lisa, redaktora.
Tak,
w którym się nagle pojawił jakiś tweet, tak? No i później...
No tak, to zupełnie świeża rzecz w tej chwili.
Fałszywka taka podrzucona,
tak.
Prawda? O, trzeba oskarżyć błotem, prawda, żeby przykleić błoto do przeciwnika, a później gdzieś tam przeprosić pomiędzy jednym a drugim zdaniem, prawda? Ale
ojca.
Zrobić swoje, żeby tak wizerunek jakiś tak zdewastować, chociaż na chwilę, prawda?
Ktoś na Twitterze napisał, nieznany jakiś pan Piotr Stary, że... Nasza audycja są goście jak u Lisa, tylko odwrotnie. To znaczy, że u Lisa byli przeciwnicy Andrzeja Dudy, a tutaj są sami przeciwnicy kandydata Komorowskiego. To ja może wejdę w rolę, jakby dla pluralizmu, w rolę kandydata Komorowskiego, a dokładniej socjolog wejdzie w rolę jego wyborców. Tak? Bo problem jest taki, my możemy go krytykować, my możemy na gruncie naszej wiedzy o jego biografii, o jego zachowaniu, czuć do niego dystans i niechęć, możemy widzieć, że on nie działał zgodnie z interesem kraju, tak? Ale powinniśmy się pochylić nad postawą tych milionów Polaków, którzy w pierwszej kadencji dla niego oddali głos, którzy w pierwszej turze oddali na niego głos i którzy jeszcze zagłosują na niego 24 maja, tak? Warto zastanowić się, jakie cechy Bronisława Komorowskiego powodują, że on trafia do sporej części naszego społeczeństwa. W przybliżeniu pewno to będzie połowa z tych, którzy pójdą na wybory. Bo przecież zwycięstwo Bronisława Komorowskiego nad Jarosławem Kaczyńskim w 2010 roku to było zwycięstwo wyraźne, ale nie jakieś takie znaczące. To chyba było 46-54, coś takiego, prawda? No i jakby szacunek dla Polski wymaga, żebyśmy starali się zrozumieć i punkt widzenia wygrywającego i przegrywającego. Otóż w naszym środowisku, w środowiskach obozu patriotycznego, w środowiskach popierających Prawo i Sprawiedliwość czy inne ugrupowania prawicowe istnieje takie przekonanie, bardzo często wyrażane, że ci ludzie, ci właśnie popierający, mówię teraz do wyborców Bronisława Komorowskiego, o których pewno wielu nie ma, ale ten pan na Twitterze jednak, jeśli nas ogląda, to pewno jest takim wyborcą. To myślimy o nich, o tamtych Polakach, że oni są, nie czytają, nie znają prawdy, nie przyjmują do wiadomości pewnej wiedzy i tak dalej, i tak dalej.
Ale też żyją w strachu, bo się nauczyli bać opozycji z Kaczyńskim na czele.
No dobrze, a myślimy o nich trochę z lekceważeniem, że dali się zastraszyć. prawda? Bo umówmy się, że nie rozmawiamy teraz o tych, którzy są beneficjentami lewych interesów, którzy są beneficjentami skręconych przetargów publicznych, mętnych zleceń spółka Skarbu Państwa.
Czyli nie mają żadnego interesu.
Tak, rozmawiamy o tych wyborcach, którzy nie z powodu interesu materialnego, tylko na gruncie swojego szczerego przekonania to robią. Otóż ja do niedawna nie wiedziałem, czym się kierują, ale opisałem tą sytuację zresztą w ostatnim numerze w swoim cotygodniowym materiale komentarzu w tygodniku w sieci. I otóż, bo zapoznałem się z tym sposobem myślenia. I otóż ludzie z rodziny o tradycji opozycyjnej z Torunia, wychowujący dwójkę wspaniałych dzieci, rodzina z klasy średniej w dobrym stylu, powiedzieli tak. My głosujemy na Komorowskiego po pierwsze A, bo jest pobożny i B, bo jak przyjdzie PiS, to rozwali Polskę, bo zreperować Polski nie można. Bo naprawić Polski nie można. I to ostatnie zdanie jakby otworzyło mi wiele klapek. Otóż napisałem tekst pod tytułem Platformy zbrodnia stanu, bo sądzę, że największą zbrodnią, jaką Platforma przez te 8 lat zrobiła, to jest podcięcie w Polakach wiary, że możemy zbudować uczciwe państwo, że my możemy zbudować sobie ścieżkę rozwoju, której nasze dzieci i wnuki nie musiałyby się wstydzić. Jakby przekonanie tej niewiary, a przejawy tej niewiary widać przecież w nieefektywności wielu instytucji.
No dobrze, ale adwokat diabła, właśnie, słuchamy.
Więc pytanie jest takie. No po pierwsze, skoro spora część wyborców Komorowskiego nie wierzy w to, że obóz prawicowy, obóz patriotyczny może Polskę naprawić, to musimy zastanowić się, jakie błędy ten obóz, jakie byśmy popełnili błędy w komunikowaniu się, tak? Czy to jest tylko jakiś stereotyp? Czy są jakieś przesłanki do tego?
No właśnie, ale
obawiam się, że to nie
to
polega tylko na błędach w komunikowaniu. Ja myślę, że tutaj jest strona, która bardzo świadoma jest tego, co oznaczają rządy pana Komorowskiego dla nich konkretnie. Nawet gdyby tak przeliczyć tylko sumarycznie, jeżeli mówi się oficjalnie o tym, że ludzi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w aparat służby, tutaj państwowej, urzędników państwowych, to jest ponad 500 000. Jeżeli dodamy do tego, że to są rodziny, więc można śmiało zrobić, już to są 2 000 000, bo czteroosobowe rodziny, prawda, które mają interes, plus aparat jeszcze partyjny, który jest dookoła tego, PSL i tak dalej, różne takie inne, to wychodzi według mnie ponad 2 000 000 ludzi bezpośrednio zainteresowanych tylko tym, żeby ten status quo, który w tej chwili panuje, utrzymać z bardzo konkretnych, określonych względów. Tutaj etyka, wzniosłe ideały jakieś, to nie mają żadnego znaczenia. Tutaj jest, mówi się o tym, że w tej chwili PO już kompletnie zjechało w dół i jest absolutnie tylko partią władzy. Absolutnie aideową, która nie ma żadnych wartości, która w tej chwili na zimno, jeżeli sobie zajrzymy do jednego z tygodników ostatnich, to bardzo wpływowa minister, która w tej chwili już jest w Unii Europejskiej, mówi, no tutaj banda na bandzie bandą pogania. No po prostu, i ja myślę, że to jest dobra diagnoza w tej chwili naszego kraju, a że jeszcze zrobiła ją
to
pani minister.
To dotyczyło akurat interesu wokół węgla, wokół kopalni, prawda?
No nie tylko wokół kopalni, a jak spojrzymy sobie na nasze środowiska różne, powiedzmy...
No dobrze, ale pani Hanna, ale to, co pani mówi, jest trafne, ale nie dotyczy tego przypadku, który ja przytoczyłem. Rodziny ludzi porządnych na wysokim poziomie, troszczącym się o dobre, patriotyczne wychowanie swoich dzieci, którzy nie są podczepieni pod żadne mętne interesy. I nie możemy wszystkich głosujących na Platformę i na prezydenta Komorowskiego do tej grupy sprawiać. A co więcej, ja pani powiem, nawet wśród tej grupy...
Nawet w małżeństwach jest tak, że mąż taka, żona...
Tak, ale ja powiem pani, nawet w tej grupy, o której pani trafnie powiedziała, że to są jakby tacy klienci tej sieci interesów w administracji. W tajnych służbach policji ja znam ludzi, którzy od lat sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością. Ludzi, którzy oni wiedzą, że oni korzystają z tego, że pensje w administracji są wyższe średnio niż w sektorze prywatnym, ale wielu z nich jest sfrustrowanych, bo chcieliby swoją pracę porządnie wykonywać, a widzą, że tu nie ma, że nie ma żadnego sternika ten okręt, że jest dryf. Oni by chcieli, jak ktoś pracuje w kontrwywiadzie, to chciałby zajmować się łapaniem szpiegów, a nie patrzeniem na
to. W słowa, ale to, no, że na przykład,
żeby policja nie zabijała demonstrantów, żeby nie atakować spokojnych, rodzinnych manifestacji.
Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że nawet wśród tych, o których my myślimy, że oni stoją murem za tym systemem władzy, tak, są ludzie, którzy będąc w środku maszynerii państwa, tak, czują niesmak do tego, co zrobiono
ale
z państwem.
Ale czy tu nie jest właśnie ten syndrom właśnie tego, że na uwięzi strachu trzymał sprytnie tutaj pan Tusk, prawda, społeczeństwo. On bardzo jest niezwykle zręcznym był politykiem, prawda, który cały czas stosował, wzmacniał, że tak powiem, własną władzę, strasząc społeczeństwo opozycją, prawem i sprawiedliwością, prawda?
Znaczy tak, wejdę jeszcze w słowo.
Dokonał dzieła.
No. Mówimy o ludziach, którzy są na przykład uzależnieni od obozu pracy, tak? Od obozu rządzącego, tak, jeśli chodzi o własną pracę. No ale mieliśmy ostatnio przypadek taki, no kiedy rzeczywiście w głównym wydaniu wiadomości były przeprosiny z Tomasza Lisa za ten program i tak dalej. Zostało to ładnie to tak zrobione, ale kto wychodzi, że kto jest winowajcą i kto traci pracę w tym momencie, czyi program jest znoszony? Pospieszalski.
Janek.
No i właśnie pytanie dlaczego, no, czyli ten obóz widać gdzieś tam naciska, bo to dla mnie jako dla widza.
A ja akurat wziąłem udział w tym programie Pospieszalskiego w ostatni czwartek. I to jest ciekawe, że prezydent Komorowski mówi, że w USA było okej. Okay. A program został zdjęty za to, że na pasku wyświetlono
tak
pytanie, czy będziesz głosował na kandydata z poparciem w USA, skoro w USA było okej. Okay.
I skąd wiadomo, że tą osobą jest pan Komorowski?
Nie,
skąd telewizja ma tą wiedzę? Przecież...
Ale nie, skoro Komorowski nie twierdzi, że w USA, rozwiązanie w USA było hańbą i zbrodnią, czyli to była uczciwa, dobra organizacja, tak, skoro tak, to powinien się cieszyć, że ktoś przypomina, że może liczyć na poparcie tak zacnej organizacji. Kierownictwo telewizji w tym momencie odsłoniło jakby swoją jakby polityczną, dwuznaczną kalkulację. Jakby nie uwierzyło kandydatowi Bronisławowi Komorowskiemu, że to była dobra organizacja, której nie należało rozwiązywać.
Tak.
No właśnie, i Jan Pospieszalski został zdjęty, tak?
I zaznaczył antenie zresztą, że nie wie, czy to jest jednorazowa, czy to już właściwie tak dłuższy etap, czy to właściwie...
I on się potem wypowiedział, oczywiście tak, nie na łamach telewizji, ponieważ no, nikt mu tego nie udostępnił, ale gdzieś na YouTubie jest takie nagranie.
Sieci to jest, tak,
tak,
dostępne.
Sieci jest, można to zobaczyć, ale ja chciałbym, żeby też państwo zobaczyli, żebyśmy dali głos po prostu temu, który miał przemówić, a nie przemówił, którego program miał pójść, a nie poszedł. Zachęcam do tego, aby teraz obejrzeć.
Cisza wyborcza obowiązuje w Polsce od soboty, ale okazuje się, że wobec naszego programu, wobec programu Jan Pospieszalski bliżej, ona obowiązuje już od czwartku. Nasz producent Paweł Nowacki dostał dzisiaj jednozdaniowy komunikat od dyrekcji TVP Info, informujący nas, że nie będziemy mogli wyemitować najbliższego odcinka. Początkowo myślałem, że powodem jest to, że zaprosiliśmy Pawła Kukiza, ale okazuje się nie. Dziś w głównym wydaniu wiadomości zostały przeczytane oświadczenie i przeprosiny władz TVP, w którym przepraszają za ostatni nasz odcinek i wskazują, że podobno dopuściliśmy się złamania zasad współpracy z TVP i nierzetelności dziennikarskiej. A przypomnę, tematem były relacje Bronisława Komorowskiego z ludźmi w USA, czyli z ludźmi szkolonymi przez sowieckie GRU. Mówił o tym w wypowiedzi Romuald Szeremietyw i wskazywał na te niebezpieczne związki Wojciech Sumliński, autor książki pod tym tytułem. Władze TVP, zdejmując nam program z anteny i przepraszając za poprzedni odcinek, wyświadczyły chyba kandydatowi Bronisławowi Komorowskiemu niedźwiedzią przysługę. Otóż wskazały nie tylko na to, że są obszary w biografii kandydata, o których nie wolno mówić, o które nie wolno pytać, ale również pokazały, że istnieją jakieś dziwne, niebezpieczne relacje, moim zdaniem, pomiędzy sztabem Bronisława Komorowskiego a władzami telewizji publicznej.
No i pojawia się właśnie po tej wypowiedzi nawet pytanie teraz, nawet w kontekście tutaj pana profesora. Czy taki przeciętny wyborca prezydenta Komorowskiego wie, co to oznacza WSI, co oznaczają takie powiązania, o co w tym wszystkim chodzi? Bo czasami mi się wydaje, że tak rozmawiamy, w ogóle ludzie rozmawiają gdzieś na wyższym poziomie, mówią o jakichś służbach, a przeciętny człowiek nie, no przychodzi z pracy, chce zjeść, dzieci wychować, co go tam obchodzi, kto z kim.
Tylko też trzeba powiedzieć, czy w Polsce istnieje cenzura, czy nie, bo budynku cenzury na myśli nie ma, ale jest ta zakamuflowana cenzura w poszczególnych instytucjach, którą my odczuwamy. Ona dotyczy kultury, ona dotyczy polityki, różnych działań, prawda? W porządku są nasi.
Ja, to jest jeden aspekt. A drugi to ja myślę, że to jest... Ja ostatnio zacząłem oglądać w ramach, no, z obowiązku też w pewnym sensie, wieczorne wiadomości programu pierwszego, którego zwykle, zazwyczaj nie oglądam, to jest inaczej, ale na czas kampanii. I byłam naprawdę zdumiona, muszę powiedzieć, dlatego że właściwie 3/4 całego czasu informacyjnego tego serwisu to są obrazki z panem prezydentem Komorowskim. Tak właśnie jak mówi się o Putinie, że jak są w Rosji, to tak na okrągło właściwie pan Putin. Tutaj jest podobny, zauważyłam absolutną analogię. To znaczy pan prezydent Komorowski, pierwsza część, kiedy pełni pewne funkcje oficjalnie, a później drugie części, obrazki kampanijne. I to tak wygląda, że to jest no, euforia, jest to tak pozytywny przekaz, tak nasycony emocjami pozytywnymi, obrazkami słodkimi, miłymi, kompetencją, prezentacją, pełną aprobatą gości, ludzi, których on spotyka i tak dalej. No właściwie po obejrzeniu takiego serwisu w tle, później w drugiej części, tak w końcówce jest pan Duda. Jest pokazywany jakby z trzeciego szeregu, z czwartego wręcz. No też to jest kontrkandydat, on się też ubiega, ale właściwie jako taki ubogi krewny. Gdzieś tam na końcu jakieś migawki, jakieś ucięte zdjęcia, jakieś porwane wypowiedzi sztabu pana Dudy. Muszę powiedzieć, że tego rodzaju forma, jeżeli ona jest bardzo konsekwentna, długo prowadzona i serwowana widzom bardzo mocno, to właściwie, jeżeli jest taki, tak jak tutaj ojciec mówi, wyborca, który po prostu żyje swoim życiem, ma swoje codzienne sprawy, ma rodzinę, ma trudną rzeczywistość, jest być może na dwóch albo nawet na trzech etatach, bo dzisiaj przy naszych pensjach obecnych, to na jednym etacie naprawdę mało kto chyba w ogóle jest w stanie wyżyć. Więc on sobie widzi te obrazki, myśli, no to jest w porządku człowiek, to jest stateczny pan, bezpieczny, tutaj że taki rubaszny, popełnia błędy ortograficzne. No przecież ja też właściwie, no polski jest
każdemu taki, się zdarza.
Każdemu się zdarza, ma fajną żonę, rodzinę i tak dalej. Właściwie czego oni od niego chcą? I ja tutaj naprawdę widzę tak niesamowitą, silną, tutaj media to są jakby trzecim kontrkandydatem. Tutaj one to oczywiście po tej stronie rządowej, ale to jest strona sama w sobie, która prowadzi własną politykę i ja myślę, że kiedy nawet pan już powiedzmy, gdyby teoretycznie tak się stało, że będzie pan prezydent Komorowski, to pan prezydent Komorowski musi wiedzieć dokładnie, co ta strona też oczekuje. To jeden ze znanych publicystów z naszego kręgu mówi, że to jest polityk, który ma program, ale on jeszcze nie wie jaki. On codziennie się dowiaduje, jaki ma program, na przykład z mediów. I tutaj ta strona medialna jest tak silna, że ja mam obawy, że czy to nie jest wręcz pierwsza strona.
No też przykład pani Agaty Ławniczak również, tak?
Tak, w tej chwili jest telewizja publiczna, wstawia nas firmy zewnętrzne, setki dziennikarzy zostało wyrzuconych, wyłączonych z etatów z telewizji publicznej i w tej chwili mamy kolejny etap. Pani Agata Ławniczak złożyła pewne wotum, zareagowała oficjalnie.
Kim jest pani?
Jest redaktorką telewizji publicznej środowiska poznańskiego, mhm, i jest bardzo zaangażowaną również w działalność Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bardzo taką aktywną dziennikarką, także redaktor. I w tej chwili właśnie grozi jej wyrzucenie, które będzie takim no, już całkowitym wyrzuceniem, wyrzuceniem poza nawias. I widać, że w tej chwili ta miotła w mediach w tym czasie bardzo ostro działa. I dziennikarze to jest takie, takie ostrzeżenie do wszystkich, którzy by chcieliby inaczej albo chcieli coś zareagować, że uwaga, patrzcie koledzy, co was czeka tutaj, nie myślcie reagować. Dziennikarze, myślę, że środowisko artystyczne, jeżeli spojrzymy na ten program Kuby Powiatowego, wojewódzkiego, przepraszam, to Ostatnia widzę dla mnie, nie wiem czy ktoś to oglądał, czy nie, tą audycję, to późna pora, pan prezydentu, pana Kuby. No, dla mnie to była już żenada kompletna.
Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta, ale myślę, że podpowiedź była ze sztabu, że tu chodziło o pozyskanie młodzieży, to raz.
Właśnie, bo ja głosowałem na Kukiza, mówi wojewódzki,
tak.
I na koniec mu robi takie piękne wyznanie, pełne w ogóle patetyzmu i miłości do Komorowskiego.
Pan prezydent bez krawata mówi, że...
Swój chłop jest, tak, kocha dzieci, młodzież,
prawda? To jest po tej samej linii właśnie, tak, po tej samej linii.
Natomiast to jest tak zwany święty spokój, to znaczy jest pewien groźba, że jest marazm, że nie ma zmiany i grozi takim zsuwaniem się wolnym dzięki temu, co napływa z Europy, te ogromne pieniądze, na razie, do 2020 roku, wolne zsuwanie się po równi pochyłej, kiedy Polska nie będzie miała bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, będzie pozbawiona przemysłu prawie i będziemy co? Jałmużnikami Europy, będziemy mieli tutaj tanią siłę roboczą, nie będziemy samodzielnym krajem. Taki rodzaj takiego miękkiego piątego rozbioru, można powiedzieć.
No to, co zarzuca też prezydent Komorowski panu doktorowi Andrzejowi Dudzie, to, że jest przeciw rolnictwu, przeciw górnictwu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że to PiS spowodował zamknięcie stoczni w Szczecinie. Właśnie tak mówił, w tym stylu się wypowiadał prezydent Komorowski. I pytanie... To jak jest naprawdę w końcu, bo tak, teraz jest mętlik. Naprawdę
słuchaczy, taki mętlik ma w głowie i właściwie, jeżeli jeszcze posłucha, zajrzy do Gazety Wyborczej i tak dalej, no to jest, ma pełną świadomość, takie przekonanie, że rzeczywiście tutaj trzeba bronić porządku, bo przecież nam zrujnują kraj, ci pisowcy.
Ja chciałem przypomnieć jedną rzecz. Myśmy wstąpili w 2004 roku do Unii. I wtedy był zakaz dotowania upadających przedsiębiorstw, taki był, prawda, no, dyrektywa unijna. I nasza stocznia nie otrzymała pomocy rządowej, natomiast Rostock, który był o wiele słabszą stocznią, dostał, zdaje się, 300 tysięcy milionów, czy jakoś tam, nie pamiętam dokładnie tej sumy. I Rostock się rozwinął, jakoś został uratowany, natomiast stocznia gdańska, no widzimy... Koniaki jest, każdy widzi. Także ja mówię, no tutaj uderzenie w polski przemysł było bardzo przez te lata silne. Widzimy też na przykład kooperanci polscy, którzy na Euro 2012, prawda, uczestniczyli w budowie autostrad. Też przecież oni, nie wiem, czy do dziś chyba pieniędzy nie dostali. To jest takie uderzenie w polskie przedsiębiorstwo, bo wolimy te przedsiębiorstwa zachodnie. No a jakie są z tego korzyści dla tych, którzy wybierają w przetargach te przedsiębiorstwa? No to jest tajemnica, nie wiem, Poliszynela albo w ogóle tajemnica, prawda, zupełnie zakryta przed narodem, który jest podobno suwerenem i jest, że tak powiem...
Ale naród jest suwerenem nie dlatego, że to jest zapisane w konstytucjach, deklaracjach, jest suwerenem tylko o tyle, o ile się potrafi zorganizować. Jak naród śpi, to musi się liczyć, że zdarza mu się to samo, co kandydatowi Komorowskiemu, tak, w kampanii wyborczej w pierwszej turze. Kandydat Komorowski orżnął pierwszą turę, bo przysypiał. A jak naród nasz przysypia, czy jego część przysypia, to także nie w tym momencie abdykuje z roli suwerena. Suwerenem jest się tylko wtedy, jak się komunikuje między sobą i domaga się swoich praw.
No ale panie profesorze, ile razy ulica przemówiła w ostatnich latach, miesiącach, prawda? I coś okazało się, że skoro nie można...
W porównaniu z manifestacjami we Francji, Hiszpanii, Grecji, to nie było żadne przemówienie ulicy. Tak, to takie tam mamrotanie.
No, ale mamy, na przykład w obronie telewizji
podpisów, jeśli chodzi o lasy.
Jedyna udana akcja społeczna to jest ciąg manifestacji w obronie prawa
telewizji. Tu się świetnie zorganizowali.
Telewizja trwa.
Tak, ale to ta największa, 29 września chyba 2013, tak?
Tak.
Największa manifestacja prawdopodobnie od 89 roku. No ale zobaczcie, to jest tak ułamek drobne osób, które narzekają.
No ale czy w naszym państwie to musimy manifestować, musimy organizować 150 marszów?
Ale w dojrzałych demokracjach ludzie demonstrują, manifestują, bo demokracja to nie jest prezent. Bycie naród jest suwerenem tylko wtedy, jak potrafi co pewien czas walnąć pięcią w stół. Jak się ma władzę, stoi się w obliczu rozmaitych pokus. Ja może taką drobną...
No, ale to jest zadanie opozycji tak, też politycznej, prawda?
Tak, ale opozycja jest
naród
silna
śpi, co
i opozycja
też
najbardziej nawet sprawna, mająca nawet najbardziej kreatywnego lidera. I posiadająca tak poważną reprezentację, pełni funkcję w systemie, ale jej siła oddziaływania jest pochodna właśnie zdolności mobilizacyjnej obywateli.
A to jest możliwe wtedy, kiedy ma źródła dostępu komunikowania. I z tym jest problem.
Nie tylko. Mnie się wydaje, że uderzenie w wielki przemysł również...
Tutaj, ja dostałem na przykład... A propos źródeł komunikowania. Dostałem tutaj takiego SMS-a dzisiaj. Prawda? I teraz pytanie jest...
Z wynikiem wyborczym już niedzielnym? Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie. Wynik. Cytat. W cudzysłowie, kto pracuje za 6 tysięcy złotych, złodziej lub idiota, powiedziała Elżbieta Bieńkowska, wicepremier w rządzie PO-PSL, podaj dalej. Mamy, proszę Państwa, źródła komunikowania. Ilu z Polaków poda osobom, których mają w swojej książce telefonicznej, takiego SMS-a? Akurat ten SMS, można sprawdzić w internecie, zawiera prawdziwe informacje.
A
bo
ja
czasami można paść ofiarą prowokacji.
Że dzienne koszty utrzymania kancelarii prezydenckiej wynoszą dzienne... Uwaga, 475 tysięcy złotych.
Podejrzewam...
Mnóżmy sobie to przez cały rok.
Ale moment.
Dajemy to dalej,
jako rzecznik kandydata Komorowskiego, jako były pracownik, jako doradca Lecha Kaczyńskiego, czyli pracownik kancelarii jego, muszę powiedzieć, że spora część tego budżetu kancelarii idzie na środki niekancelaryjne, między innymi na ochronę zabytków Krakowa, co jest głupią formułą, ale gdybyśmy tam jest się, to jednak nas ileś jest, duży procent jest. Gdybyśmy odjęli to, to ta suma byłaby trochę niższa.
Nie mniej. Ale to czy taki prezydent, to będą
przyznaję rację. Pan Kukiz zapytany, bodajże na antenie Radia Wnet to słyszałam, w rozmowie z panem Skowrońskim, zapytany o debatę, bo był taki etap, że miała być ta debata, kiedy Kukiz miał ją prowadzić. Więc w pewnym momencie zrezygnował i powiedział, że dobrze, zgadzam się, będzie dziennikarz. I wtedy, to był dziennikarz w polityce, zapytał. Dobrze, proszę pana, zwracając się do Kukiza, a jak pan chce tego dziennikarza wyodrębnić? Kto to będzie? Jak go... bo to miał być wybrany. I wtedy pan Kukiz powiedział, jak to przez Facebook, wybierzemy przez Facebook. To jest ta właśnie ta forma, którą widać, że środowisko pana Kukiza mocno korzysta, służy mu i widać, że...
Więc ja podejrzewam, że gdyby nie istniały te media społecznościowe, to te wiele świetnych zdjęć z objazdu Polski Andrzeja Dudy nie dotarłoby nigdy. Ja pamiętam, pod jakim wrażeniem byłem... W czasie spotkania z Andrzejem Dudą w Toruniu, w dworze Artusa. Dwór Artusa był pełen, ludzie stali pod oknami, pod ścianami i w środku przejść. To chyba jeszcze był luty. Dopiero kampania Dudy się rozkręcała.
Po tej konwencji warszawskiej, tam była fantastyczna.
To już było po tej pierwszej wielkiej konwencji, bo czekaliśmy na Dudę, który miał wtedy chyba w tego samego dnia 4 czy 5 spotkań w Toruniu i był wyświetlany filmik z wystąpieniem Janusza Rybińskiego. I teraz, ale zmierzam do czego? Że gdyby telewizja pokazała 5-minutowe migawki z kilku takich spotkań, które pokazywało z jednej strony jego charyzmę, z drugiej strony ten świetny kontakt z salą i energię ludzi czekających na zmianę, te notowania kandydata Komorowskiego zeszłyby w dół wcześniej, bo ja byłem na takim spotkaniu.
Ja może w tym momencie, przepraszam na chwilę, pytania. Ponieważ myśmy już ogłosili, że są telefony, że mogą Państwo się z nami łączyć, a tym, którzy są z nami dzięki drodze radiowej, przypomnę 657-0011, 657-0012 i później tak samo końcówki 13 i 14 dla zagranicy. I jeszcze dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536-600-300 oraz 536-600-400 i wiem, że już ktoś czeka. Halo?
Jesteś... Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Z kim mamy przyjemność?
Mówi Teresa ze Świebodzina. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za ocenę kampanii i chciałam się przychylić do wniosku pana profesora, że to prawda, że po prostu ludzie nie chcą zmian, ponieważ mają jakieś tam ustabilizowane swoje sprawy, gdzieś tam pracują, a ta psychoza straszenia PiS-em jest już tak nie umiem znaleźć słowa, no, dobitna, że ludzie się po prostu boją, że jak przyjdzie PiS, to na pewno wywróci całą Polskę i nam wszystkim życie do góry nogami. Gdzieś tam dorabiają, pracują, no i chyba boją się tego wszystkiego, żeby się coś nie pozmieniało. I nie bardzo jeszcze są przekonani do tego, że jednak wybór pana Dudy i to jeszcze oczywiście nie zmieni wszystkiego, ale na pewno w naszym kraju zapanowałaby jakaś stabilizacja i no i może być
scenariusz
międzynarodowy czuli się bardziej chyba dowartościowani.
Rozumiem, pani Tereso. Dziękuję za to pytanie. No właśnie, boją się zmian, ale czy wybór, na przykład, jeśli zostałby pan dr Andrzej Duda prezydentem, czy to oznaczałoby, że te 800 tysięcy urzędników nagle straci pracę? Że w ogóle ci wszyscy, którzy są urzędnikami, są związani z państwem,
jeden na pewno natychmiast traci pracę, a dokładnie 6 sierpnia.
Ale to społeczeństwo głosowało.
Tak? Tak, ale pan Duda expressis verbis powiedział,
ale
że
jeden to może
niezależnie od światopoglądu fachowiec będzie tutaj, merytoryczna strona będzie oceniana. Niemniej przecież my żyjemy w strasznie, pan profesor może tutaj bardziej kompetentny, ale wydaje się, że żyjemy w straszliwie drogim państwie. W państwie, które zajmuje jakieś końcowe miejsce w dziedzinie ułatwienia przedsiębiorcom. Żyjemy w państwie zbiurokratyzowanym. Tam jakieś, nie wiem, dwukrotnie więcej jest urzędników niż nawet było w zeszłym ustroju, prawda? Pani Gronkiewicz-Walc na przykład w Warszawie ma 2000 więcej, zdaje się, urzędników. To jest też takie budowanie sobie elektoratu, który ma święty spokój, prawda, i ma swoje stanowiska pracy, w związku z tym na pracodawcę będzie głosował.
Mnie uderza głos tej pani naszej słuchaczki, która ogląda też nas, jest bardzo symptomatyczny. To znaczy naprawdę wielu Polaków, będąc naprawdę oszwabianymi każdego dnia, żyjąc w tak marnych warunkach, mając tak marne perspektywy, młodzi bez mieszkań, perspektywa emerytury głodowa i tak dalej, bez edukacji, bez wielu, wielu rzeczy możemy to wymieniać. I jednak, mimo wszystko, czegoś się boją. Boją się PiS-u. I to jest horrendum dla mnie. Dlaczego? To jest też właśnie, ja tu będę wracać, może nie dlatego, że zajmuję się mediami, ale jednak mimo wszystko media. Zauważmy, to straszenie PiS-em zaczęło się od 2005 roku, kiedy już pan prezydent Lech Kaczyński i później, kiedy PiS też przejął rządy. Od pierwszego dnia po wyniku tych wyborów cała spirala zaczęła być nakręcana. Później pojawił się Smoleńsk, gdzie znów, no cóż, wojna z Rosją i tak dalej, przecież no co my zrobimy, te głosy. A wczoraj słyszałam, jak jeden z dziennikarzy, to KFM podpowiem, ale już nazwiska nie wymienię, apelował do swoich słuchaczy w porannej audycji, jest taka poranek w TOK FM, i powiedział, prosił młodszych od siebie słuchaczy, przynajmniej o jedno pokolenie, żeby nie wybierali neurotycznie. I mówi to wprost, że głos na pana Dudę to jest objaw neurozy. No więc cały naród właściwie został wprowadzony w jakiś stan neurozy, wierzy, no tak, można by powiedzieć, no tutaj pan Miller kiedyś mówił, że karp, który głosuje za przyspieszeniem Wigilii. My przypominamy właściwie takie karpie, o rany, moje nazwisko, ale mniejsza z tym. W każdym razie taką rybkę noworoczną, która boi się, czy naprawdę, jeżeli mamy się bać tego, że może być gorzej, no naprawdę, chyba pan prezydent Komorowski miał 5 lat, wykazał, co potrafi. No ktoś może powiedzieć, że no właściwie no nic się może strasznego nie stało, poza tym, że tak szybko objął swój urząd w 2010. No i że ma jakieś takie dziwne związki z WSI, które świetnie zresztą opisuje pan Sumliński w swojej książce, która notabene jest w tej chwili wycofana kompletnie z księgarni. Tak. I jest jakaś taka dziwna
cenzura. Czyli jest cenzura.
Tak. Zaraz sprawdzimy, czy jest cofana kompletnie.
Więc właśnie, panie profesorze, liczę na pana, żeby tutaj nie było. I kończąc tą myśl, chciałam powiedzieć, naprawdę gorzej nie będzie. Jeżeli już, to trzeba dać szansę tym, którzy mówią, że mają pomysły i chcieliby inaczej coś robić. Powiedzmy inaczej. I proszę bardzo, kolejnych 5 lat, no naprawdę dajmy szansę.
Ale padło to sformułowanie, czyli zmiana tak z piątku na poniedziałek, że będzie to referendum w sprawie JOW-ów, już jest nawet przyjęte
tak,
przez Senat.
W tej chwili mamy...
Bardzo sprawnie to wszystko działa, czyli...
Ale mnie się wydaje, to są takie podpowiedzi, ale w gruncie rzeczy, jeżeli ludzie samodzielnie myślą, to te nagłe zwroty pana prezydenta tylko go ośmieszają. Natomiast wielu ludzi po prostu nie zajmuje się myśleniem, no chcą mieć taki święty spokój. Ja myślę, że wróciłbym do jeszcze jednej rzeczy, mianowicie ja... Może to ktoś nazwać teorią spiskową, ja to nazywam praktyką spiskową dziejów. Mianowicie, moim zdaniem, uderzenie w polski przemysł, a więc w potężne grupy robotnicze, też dało większe bezpieczeństwo tym rządom, prawda? No bo to jest właśnie ten głos, który nie byłby uśpiony, prawda? I jak bardzo rozpraszamy społeczeństwo na takie małe grupki, to oczywiście jest to mniej niebezpieczne. Natomiast jak są jakaś stocznia, która ma 20 parę tysięcy osób, prawda? I ci ludzie się będą oburzeni, no to to już jest potężna grupa, która może pociągnąć inne grupy, jak to było w 80 roku, prawda? Także ja myślę, że tu jest też jest ta przecież podpisana przez pana prezydenta ustawa o zgromadzeniach, która też utrudnia, prawda, wyrażanie swoich opinii ulicy, no bo to jest już ten akt rozpaczy, prawda, społeczeństwa, które jest niedopuszczane, wykluczane.
Mamy.
Książka Sumińskiego jest w sieci, wiem, do nabycia przez drogą internetową. To można dowolnie.
No tak.
Tak, ale to jest w kwestii informacji oczywiście.
Tak.
Co do tego...
Słuchajcie, w Empiku jest napisane ponownie sprzedaż od 22.
Po wyborach, tak.
Czyli ale widzimy... w innych księgarniach jest bez kłopotu. Nie, wybory są 24.
Aha, czyli w czasie ciszy wyborczej może się...
ale w innych miejscach, nie chcę już reklamować,
tak,
w innych miejscach spiszę, że wysyłamy do 48 godzin.
Kwestia sprawy, kwestia problemu, a nie kwestia reklamy książki.
W innych jest do 48 godzin wysyłamy, więc nawet jeśli podejrzewam, że mamy system dystrybucji na tyle rozbudowany w Polsce, nad próby blokowania, utrudniania dostępu są punktowe, tylko udane, a nie całościowe.
Jeżeli ktoś nie ma dostępu do tej książki, to przypominam, że napisał Wojtek Sumliński, mój przyjaciel, książkę Z mocy bezprawia i z mocy nadziei. I nawet i myśmy tutaj obecny właśnie te książki nagrał na audiobook. Polecam.
Mamy telefon.
Całą pan nagrał?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Maria z Opola.
Witamy.
Ja bardzo proszę, żeby tak nie przedłużać wytłumaczenia, jak ktoś zada pytanie. Proszę się streszczać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to chciałam, żeby państwo przemówili do ludzi, którzy sugerują się na przykład takimi zjawiskami jak... Ja będę głosować na pana Komorowskiego, ponieważ pan Penderecki na niego głosuje, ponieważ sportowcy głosują, ponieważ tacy wielcy i mądrzy ludzie głosują. Więc kto reprezentuje tą grupę społeczną, która głosuje na pana Komorowskiego, to oświadczy o ograniczonych możliwościach umysłowych, a jeszcze oprócz tego o tym, że rzeczywiście ma jakieś profity z tego. Więc dlatego to jest upokarzające dla tych ludzi. No, to jest jedna sprawa. Proszę uprzejmie do tych pań, które oglądają seriale i tylko mainstreamową telewizję i przemówić do tych starszych emerytów, bo oni niektórych rzeczy nie rozumieją z uwagi na to, że państwo niejednokrotnie bardzo inteligentnie wiele rzeczy tłumaczycie, a nie do wszystkich to przemawia jednakowo. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja mam zastrzeżenia do pracy niektórych zespołów Prawa i Sprawiedliwości urzędujących powiedzmy na terenie i województwa, a zwłaszcza tutaj jestem reprezentantką naszego województwa i że oni naprawdę podczas wyborów nie wykazują wykazali się żadną inicjatywą. Gdyby nie powstały grupy, jakieś podgrupy społeczne, które rozdawały ulotki, które działały, które się aktywnie włączyły i to zupełnie z dobrej woli, to później się tłumaczyli w radiu, że oni tak pracowali, ale tutaj jest tyle Niemców, a tyle jest innych.
Pani Mario, chyba rozumiemy problem, tak? Rozumiemy, bo pani tutaj z apelem wystosowała do państwa. Dziękujemy pani za ten telefon. Pytanie właśnie,
tutaj jak rozmawiasz. Tutaj taki problem właśnie, żeby ci wszyscy, którzy oglądają seriale mainstreamowej telewizji, żeby włączyli telewizję Trwam i wtedy tu jest cały szkopuł w tym.
Albo Telewizję Republikę.
W każdym razie szukali.
Żeby szukali, żeby otwierali się na inne źródła, tak. Bo młodzi otwierają się na sieć, na internet.
Ale na przykład odpowiedź do takiej pani Marii, bo pani Maria wystosowała apel w telewizji. Nie wiem, czy ktoś o kimś myślała, słyszał to. Ale ma do nich dostęp, tak? Do sąsiadów, do gdzieś rodziny. Jak mają rozmawiać? Bo tutaj kilka argumentów padło, tak? Sportowcy, aktorzy.
Tak, ale to
Andrzej, jest... Andrzej tutaj tego nie ma.
Aktorach się nie będę wypowiadał, tak, bo aktorów...
Ale proszę ojca, brakuje jednej rzeczy. Nie? Jeżeli się robi spot, ja będę głosował na Komorowskiego i pokazuje się aktora, a on nie mówi dlaczego. No to już jest to wyłącznie jakaś akcja snobistyczna, prawda, żeby się podpierać znanymi nazwiskami, ale nie ma argumentu. Dlaczego? My próbujemy tutaj, spotkaliśmy się w tym gronie, żeby próbować analizować, prawda, obie te kandydatury i zajmujemy się tym, no może nie każdym...
Ale ważnym zjawiskiem jest to, że na świecie kandydaci na najwyższe urzędy podpierają się
celebrytami,
twarzami, nazwiskami. Tak. I ja muszę też się przyznać, jak kandydowałem z naszego województwa do Parlamentu Europejskiego, to także chciałem mieć w swoim komitecie znane nazwiska. Gdybym znał życzliwość pana Jerzego do mnie, to bym poprosił, ale nie miałem śmiałości wtedy. Natomiast proszę państwa...
To byłby inny wynik właśnie.
Może, kto wie, mogłoby...
A nie udało się?
Nie. Bez powodzenia. Bez powodzenia, ale czego się nauczyłem, to moje. Natomiast co jest ważne, mnie przypomina się sytuacja, proszę państwa, w wyborach prezydenckich z roku 2000, gdy o drugą kadencję walczył Aleksander Kwaśniewski. Jego konkurentem był, oprócz Mariana Krzaklewskiego, Andrzej Olechowski. Andrzej Olechowski, który niedawno w telewizji wspomniał w kontekście zagrożenia wojną ze wschodu, że no, pozostaje nam tylko pakować się do Australii, zmykać. Otóż wtedy wśród osób publicznie znanych o prawdziwych osiągnięciach, które poparły Olechowskiego, byli nasi poeci nobliści Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. I otóż, gdy kompozytor, wybitny kompozytor, pan Penderecki, popiera kandydata, to ja mogę tylko powiedzieć, on kieruje się słuchem, ale niekoniecznie wiedzą. Zna się na komponowaniu, zna się na układaniu faktur dźwiękowych, ale o polityce i o interesach, które są robione pod parasolem prezydenta, no może nie ma mniejszego pojęcia.
Tak samo jak bardzo dużo wie. Skąd tego?
Sądzę raczej, że wie bardzo mało, bo
ja nie wiem.
Jego obcy...
Pani twierdzi, że my obrażamy te osoby, bo przypisujemy im jakieś, prawda, interesowność, a one po prostu z głębi serca popierają.
Ja myślę, że
ma wiedzę tylko taką, która rzeczywiście w jakiś sposób jest, jakby zmusza go do stanięcia po określonej stronie właśnie.
Ja myślę, że jak, że gdy Czesław Miłosz i Szymborska, nobliści, którzy nie musieli zabiegać ani o sławę, ani o pieniądze, popierali Andrzeja Olechowskiego, to on w swoim przekazie, swoim wyglądem, tym co mówił, miał coś, co do nich trafiało. Każdy z nas jest wyspecjalizowany w przetwarzaniu informacji pod określonym kątem. Kompozytor postrzega świat w inny sposób niż aktor, niż socjolog, niż duchowny. Duchowny może być bardziej nastawiony na swoje owieczki, a bardziej na rozważania teologiczne. I teraz...
Czy też na etykę, prawda?
Na przykład, prawda? I sądzę, że nobliści bez żadnych złych intencji poparli kogoś, to wydał im się kimś na poziomie, ale dalsze losy Andrzeja Olechowskiego, to co powiedział w kontekście zagrożenia dla Polski, zują, że nie postawili na patriotę, tylko postawili na Kerierowicza. Nie rozumieli tego, co to znaczyło, że on był agentem SB działającym za granicą. Oni tego nie rozumieli, bo prawdopodobnie nie czytali książek na ten temat. Tak samo jak prawdopodobnie Penderecki nie ma pojęcia, co to było w WSI.
Myślę pan? Prawda?
Myślę, że tak.
Mam nadzieję.
Mamy już kolejną osobę. Halo?
Szczęść Boże, mówi Marek. Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Ja to chciałbym tak, tak na swoim przykładzie coś, jak się mylę, to też proszę o poprawę przytoczyć, ponieważ ja w pierwszym, jakby jak zaczęły się może wybory takie, gdzie pamiętamy, miał być taki popis, czyli miała rządzić platforma parlamentarna z PiS-em. No ja wtedy raz i jedyny raz głosowałem na PO, ale do czego zmierzam? Przekaz medialny do mnie trafiał tak, że jakby to PO było zawsze takie kolorowe. Ten premier gdzieś tam biegał, pokazywany był w telewizji jako taki wysportowany z piłką grą. Mimo że z niego drwili, to jednak to było takie nowoczesne. Takie dla mnie był ten przekaz. I mimo to, że ja przez swoje myślenie, no to też dużo daje, bo to jednak Radio Maryja jest radiem katolickim, myślę, że należy to nadmienić, dużo daje jakby takie zastanowienie się nad wszystkim, zatrzymanie się, wiara daje i mimo, że ja zmieniłem bardzo mocno swoje poglądy, może nie tyle co bardzo mocno, tylko zobaczyłem, którą drogą powinienem jakby iść, głosować i tak dalej, to ten przekaz telewizyjny, on długo siedział z tyłu mojej głowy. To tak samo było z Radiem Maryja. A trochę tu zejdę z tym, tu gdzie bardzo często obrażają ojca Tadeusza Rydzyka i jak ja 8 lat temu pierwszy raz włączyłem Radio Maria, to okazało się, że ja w tym momencie, mimo że go słucham, to gdzieś z tyłu głowy mam to, co się pokazuje w telewizji, w radiu, jakieś takie negatywne na ten temat bodźce i to za mną się ciągnęło wiele lat. Jakby nieraz nawet do dzisiaj, mimo że ja wiem, że to jest coś dobrego, wyjątkowego, ale pozostałości jakby mediów, które nas jakby tak rozgotują w głowie, rozbełczą, przepraszam za słowo, taki mętny w mózgu szlam, czy jak to nazwać, to powoli się wypłukuje, ale gdzieś takie zostają takie cząstki tego, że człowiek czasami się zastanawia, że czasami jednak gdzieś wraca do tej przeszłości i na dzień dzisiejszy właśnie to jest, bo ja też oczywiście mam swoich braci, ja tak unikam bardzo dużo oglądania jakiegoś rodzaju większej polityki, ponieważ powodowało to we mnie, że ja bardzo się denerwowałem i na przykład moje najbliższe otoczenie jest innego zdania i potrafiły być w domu jakieś kłótnie. Ja wiem, że to w dużej mierze u wielu Polaków tak bywa i trzeba też jakby tak to wypośrodkować. Teraz są te wybory prezydenckie. Czasami mnie też serce boli, jak ludzie, którzy się tam ze mną wychowywali i tak dalej, mogą inaczej myśleć, dlaczego nie słuchają mnie, dlaczego jakby ludzie prawicowi są zawsze, przepraszam za słowo, nienormalni, chorzy psychicznie i tak dalej. To się często zdarza, bo taki owak i tak dalej. Skąd to się bierze? Ale ten przekaz, jak pan powiedział na początku, telewizyjny jest tak mętny i tak pokazany jakby w tym pięknym otoczeniu ten człowiek, który ma wygrać, a ten niby, że ma dobre powiązania i jest do tego jeszcze bardzo, bardzo, co jest ważne, stanowczy, czyli jeżeli ktoś w partii wykona zły ruch, jest od razu po prostu odsunięty, na chwilę musi odejść, albo potem jak to się przekonuje, to też się jakby mi się wydaje, dodatkom nie pomaga, bo tam jednak jeden drugiego trzyma, coś zrobił, a i tak dalej. I w towarzystwie jak się jest takie słowo, dobra, nic się nie stało, po prostu tak miało być, a u was jak, ten też nie lepszy, daje przykład pana Hoffmana z tą sytuacją, która miała miejsce, ale on jakby, partia go ukarała, a tutaj nie ma, tutaj ręka myje i to też się tak wiele ludziom podoba. Może się mylę, to jest takie moje odczucie, które zauważam. Także myślę, że od poniedziałku mam wielką nadzieję po prostu, aż dużo o tym myślę, będzie nowy pan prezydent, czego życzę wszystkim, bo myślę, że to dla naszej ojczyzny sama dobra rzecz, a państwu życzę wytrwałości w tym, co robicie, bo przekaz ten jest niesamowicie pozytywny. Także szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Marku.
Czyli tutaj wracamy do tego, co zahaczyłam mówiąc, o co zahaczyłam mówiąc, że media to są wrażenia. Tak. I właśnie wrażenia, proszę zwrócić uwagę, jak te spoty wyborcze są też odpowiednio budowane i formowane. Proszę zwrócić uwagę też chociażby...
Ale nasze spoty też polegają na wrażeniach.
Ale oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Ale przywódca PiS, pan Jarosław Kaczyński, proszę zwrócić uwagę, jak jest niszczony medialnie jego wizerunek, z jaką konsekwencją we wszystkich mediach możliwych, i drukowanych, i elektronicznych. I to jednocześnie się jakby przerzuca także na jego wyborców. Czyli jeżeli wizerunek przywódcy partii opozycyjnej jest kompletnie zniszczony, albo niszczony totalnie i jest dużo analiz na
ten temat. Tego do końca.
Ja rozumiem, ale do tego dążą. To jednocześnie ci, którzy go popierają, na niego głosują, są tacy sami jak on. Przecież to... Więc ktoś, kto wybiera, powiedzmy, Komorowskiego, czy Olechowskiego, czy Tuska, utożsamia się z Tuskiem. Jestem taki jak pan Tusk. Jestem wysportowany, nowoczesny, proeuropejski i tak dalej. A tu jakiś pan...
Czy to jest dobre dla Polski? To jest
oczywiście, że to jest sprawa
ludzie dramatyczna. Narzekają. Jest bardzo dużo ludzi oburzonych. Jest mówi ulica. Jest masa biedy. Nie ma tego poczucia, że jesteśmy w bezpiecznym kraju. Mówią, że... Moja koleżanka ostatnio powiedziała, ładnie mówiła, ale mówi, że my jakoby stwarzamy taką sytuację, że mamy ze zgliszcz budować Polskę dopiero, a nie, prawda, kontynuować budowanie. No nikt nie powiedział, że w Polsce są zgliszcza. Natomiast mówimy o tym, że ta jakoby zielona wyspa dawno się skompromitowała, że jest największa emigracja w Polsce wszechczasów, że jest największy dług, że są zaniżone pensje, że ludzie pracują jak niewolnicy i to nie jest zielona wyspa, prawda? Polska mogłaby być naprawdę zupełnie na innym w tej chwili etapie rozwoju.
Może tak jeszcze na koniec, za 15 minut rozpocznie się ostatnia debata w TVN i czego możemy...
Czyli co, wyjątkowo, żeby dodać energię Andrzejowi Dudzie, zachęcamy do obejrzenia TVN-u.
Bo my
tak?
o 21.30 oczywiście w Radiu Maria będziemy...
A my opowiemy, jakie mamy wrażenia z tej debaty.
Ale czego już można teraz się spodziewać? Czego widz może się spodziewać po takiej debacie? Skoro mówimy też o tych wrażeniach w kontekście nawet ostatniego telefonu.
Ja myślę, że w o wiele większym stopniu będzie Andrzej Duda demaskować kłamstwa i takie sposobiki, prawda, na użytek kampanii obecnego pana prezydenta, że on zaostrzy kampanię chyba.
Ja tutaj podziwiam sztab pana posła Dudy i pana Dudę, że idzie do tej jaskini lwa. Bo wiemy, kto będzie prowadził tą debatę. Pani Pochanka i pani Olejnik, pan Bogdan Rymanowski tutaj na boku. Zostawiam jego postać. Natomiast te dwie panie to są właśnie mistrzynie odbudowania wrażenia. Ja powiem szczerze, że gdybym była, co oczywiście mi nie grozi w żaden sposób, ale na miejscu pana Dudy, ja nie wiem, czy bym zgodziła się na debatę z tymi dziennikarzami. Ja myślę, że tutaj być może byłoby dobrze, gdyby postawiony był warunek w negocjacjach, że bez tych dwóch pań dużo jest dziennikarzy w tym
Polsce. Ma się nie bać Angeli Merkel, tak. Władimira Putina. To co ma się bać Justyny Pochanka i Moniki Olejnik?
Tu nie chodzi o banie się, tylko chodzi o wrażenie u widzów. Jakie później to...
Wiem, ale niech się nasz kandydat hartuje, bo jak wygra, to przed nim są bardzo trudne wyzwania
Dokładnie.
I cały czas się wzmacnia.
Pani Olejnik chodzę zawsze z przyjemnością.
Ale ja tylko sygnalizuję to wszystko po to, żeby zaznaczyć, jak wielki podziw mam dla pana posła Dudy. I tylko tyle.
Tak. Ale a propos tych trudnych sytuacji, trudnych rozmów, może trudnych spotkań, był też ten film umieszczony, jest w internecie, spotkanie pana doktora Andrzeja Dudy i pana redaktora Lisa. I jak można to ocenić, to spotkanie? Nie wiem, czy państwo to widzieli.
Nie, niestety nie.
Ale znaczy, było widać taki...
Pana Lisa dla zdrowia nie oglądam.
Bo nie wiem, jak ja bym się zachował, ja nie mam dzieci, tak? Ale w takiej sytuacji Paweł Kukiz mówił przecież, że...
No nie, wiele ludzi mówiło, żeby zadudniło, nie?
No właśnie. Ale jednak, czy spodziewamy się prezydenta...
Nie widziałem tego filmu.
Takiego, który będzie mimo...
Ale przecież,
jak będą różnice
przecież Andrzej Duda dokładnie wie, że to była przemyślana prowokacja. Chodziło o to...
I też było widać w tym filmie zupełny spokój. Okej, przyjął
przepisy. No właśnie, to jest... Tak? Andrzej
tutaj jest coraz bardziej profesjonalny. Po prostu on przez te kilka miesięcy kampanii nauczył się więcej niż Bronisław Komorowski przez całą kadencję swojego rządzenia.
Minutę 30 musi w tej chwili umieć zakończyć swoją wypowiedź. Zresztą tak a propos debat. Te debaty, które są w tej chwili u nas w Polsce, to są takie właściwie takie w cudzysłowie debaty.
Tyle
prawda?
Turnieje raczej.
To są, znane są pytania. Debata jednak na w stylu amerykańskim. Staje tête-à-tête, dwie postaci aspirujące
rozmawiają
do...
Rozmawiają ze sobą,
tak, zadają
sobie
pytania. To jest interesujące. Natomiast ta ostatnia debata, którą mogliśmy oglądać, ja przyznam się, że momentami, powiem szczerze, może się nie powinnam przyznawać, ale po prostu przysypiałam chyba momentami. Po prostu, no chciałoby się, żeby to była naprawdę rozmowa. I ja miałam nadzieję, że z Kukizem się uda i to miałoby inny charakter. Natomiast ten profesjonalizm tutaj dziennikarski, taki quasi-profesjonalizm, oznacza być może właśnie kolejną porcję nudy. No ale cóż, zobaczymy.
Tak, przepraszam, na koniec wejdę słowo. I mieliśmy nadzieję, że sztab Bronisława Komorowskiego i sam on spotka się tutaj razem z widzami i z
słuchaczami. Oj, niegodni jesteście ojcowie tutaj, żeby gościć tak wysokie
Właśnie, ale widzimy, że jednak ludzie nie mogą zadzwonić, nie mogą
Komorowski
zadać pytania.
Lubi sobie dobierać, prawda, takich wygodnych dla siebie dziennikarzy, przecież to wiemy.
No i pytanie...
Ktoś tu napisał Dukaczewski albo Duda. Taki jest wybór.
Dukaczewski albo Duda.
To już zostawmy na program.
Chodzi o to, czy albo służby,
ale w ogóle, ojcowie, u was jest podłączony TVN, da się obejrzeć tą debatę u was, czy nie?
No, wszędzie jest multiplex, tak? Zostawmy właśnie na 21.30 nawet to Dukaczewski, a Duda, ale też, proszę państwa, o 21.30 w Radiu Maryja będziemy podsumowywać tę debatę, która za 10 minut rozpocznie się z TVN, a wszystko po to, żeby też popatrzeć i uargumentować pewne sytuacje, nie tylko iść na emocjach, bo przeważnie tylko na emocjach. My jesteśmy narodem związanymi z emocjami. Pospolite ruszenie to jest dla nas chyba charakterystyczne. Ja tymczasem bardzo państwu dziękuję. Pani doktor Hanna Karp, pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz i pan Jerzy Zelnik. Dziękuję państwu serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.